Ścieżka Samle. Przystanek pierwszy. Tablica początkowa z mapą ścieżki. Przystanek drugi. Jeziora Samle Duże i Samle Małe. Samle Małe i Samle Duże to polodowcowe jeziora powstałe podczas fragmentacji dawnych jezior wytopiskowych na małe powierzchniowo akweny. Fragmentacja spowodowana była obniżeniem poziomu wody w trakcie kolejnych etapów powstawania lokalnego systemu rzecznego. W Holocenie część wytopisk lodowcowych podlegała stopniowemu wypełnianiu osadami jeziornymi i dochodziło do całkowitej fragmentacji wytopiska na szereg mniejszych jezior. Następnie, na podłożu kredy jeziornej, rozwinęła się pokrywa torfów. W konsekwencji, jeziorka otoczone są torfowiskiem niskim. W jeziorkach tych w okresie letnim bardzo intensywnie przebiega zjawisko biologicznego odwapniania wody, które polega na wytrącaniu się węglanu wapnia na powierzchni roślin, podczas procesu fotosyntezy. Można to zaobserwować gołym okiem jako białe inkrustacje wapienne pokrywające rośliny wodne. Wytrącany w ten sposób węglan wapnia osadza się na dnie, kształtując strukturę oraz właściwości chemiczno-fizyczne osadów dennych. Osady letnie są jasne. W okresie zimy zjawisko wytrącania węglanów jest silnie ograniczone, a opadająca na dno materia organiczna mineralizowana jest w obecności mniejszej ilości tlenu. Osady zimowe są z tej przyczyny dużo ciemniejsze. Kształtujące się w takich warunkach osady denne noszą nazwę osadów laminowanych. Siedlisko wokół miejsca, gdzie stoimy, zajmuje grunt z wszystkimi typowymi dla siebie gatunkami występującymi w naszym regionie. Sosny rosnące w tym miejscu nie występują naturalnie i pochodzą z nasadzeń. U podnóża skarpy grunt przechodzi w typowy przyjeziorny ols, tak zwany bagienny las olszowy. Przystanek trzeci. Jezioro gałęziste. Powierzchnia jeziora gałęzistego wynosi 3,9 hektara, głębokość maksymalna to 14,3 metra. Należy ono do tak zwanych jeziorek. Są to niewielkie, śródleśne zbiorniki wodne, zazwyczaj o regularnej linii brzegowej, małej głębokości, posiadające dopływ lub odpływ, często otoczone torfowiskiem niskim. Na pierwszy rzut oka jeziorka bardzo przypominają suchary. Jednak woda jeziorek posiada inny skład chemiczny, jest zasobna w wapń i charakteryzuje się podwyższoną alkalicznością przekraczającą ponad 30-krotnie wartość spotykaną w kwaśnych i ubogich w wapń sucharach. Na tak specyficzny chemizm wód jeziorek decydujący wpływ ma przepływowość tych zbiorników oraz stałe zasilanie w związki wapnia i magnezu poprzez bijące w dnie źródliska. Dodatkowo, duża część materii organicznej spływająca do jeziora wynoszona jest poza zbiornik odpływami. Czynniki te warunkują odmienny niż w sucharach kierunek naturalnej sukcesji jeziorek. W wyniku starzenia się, czyli zarastania, przekształcają się one w torfowiska niskie. Jeziorko otoczone jest pasem szuwarów, w skład którego wchodzi trzcina pospolita, oczeret, pałki. W zbiorowiskach roślinnych porastających dno dominują rośliny wymagające wód czystych i zasobnych wapń, głównie ramienice. Przybrzeżną skarpę porastają gatunki ciepłolubne, takie jak macierzanka zwyczajna i ostrzeń pospolity, ale również typowe dla otwartych łąk i ugorów, jak na przykład żmijowiec pospolity oraz gatunki grądowe, jak tużyca palczasta i borowe, jak ukwap dwupienny. Przystanek czwarty. Samle, historia osadnictwa. Na te tereny około połowy XVII wieku przybyli osadnicy i prawdopodobnie od nazwiska jednego z nich, Samla, pochodzi nazwa tego miejsca. Znany badacz historii Suwalszczyzny, profesor Knut Olof Falk, pisał, koło roku 1659 znajdował się w tych okolicach piec smolny nad Wietroluzą, a w jego pobliżu leżała osada nieboszczyka Samla, osiadłego w tym miejscu od lat 30, tak więc nazwa Samle jest przeniesieniem nazwy osoby na osadę, później wieś i jezioro. Zbudowany przez osadników piec smolny był jednym z pierwszych przejawów działalności przemysłowej w tym rejonie. Miejscowość Samle funkcjonowała do końca XVIII wieku. Dzisiaj możemy znaleźć jedynie pozostałość po piecu, świadczącym o uprzemysłowieniu tego miejsca. W XIX wieku grunty po dobrach Samle zostały podzielone przez mieszkańców Nowej Wsi i przez tych mieszkańców użytkowane rolniczo. Jeszcze 20 kilka lat temu miejsce to funkcjonowało jako pastwisko dla bydła właścicieli ziem. W tej chwili większość gruntów została sprzedana, stanowi własność Skarbu Państwa i jest wieczyście użytkowana przez Wigierski Park Narodowy. Obserwując rzeźbę terenu i znając działalność jaćwingów w średniowieczu można domniemywać, że na miejscu, górce, zwanym przez miejscowych cebulką mogło być zlokalizowane grodzisko jaćwieskie. Miejsce to posiada wszelkie atrybuty, jakie cechowały siedliska jaćwieskie, takie jak niedostępność, bliskość zbiornika wodnego czyli źródełko jeziora. W promieniu kilku kilometrów udokumentowane są ślady bytności jaćwingów, grodziska. Te hipotezy mogłyby potwierdzić jedynie badania archeologiczne, a w tej chwili pozostaje ona w sferze domysłów. Przystanek piąty. Rzeka Samlanka. Rzeka Samlanka to niewielka leśna struga, która wypływa z trzech malowniczych jeziorek. Samle Duże, Samle Małe Przetaczek i wpada do jeziora Pierty. Powierzchnia jej zlewni to 980 hektarów. Ta mała rzeczka płynie leniwie wśród terenów podmokłych. Przybrzeżne zbiorowiska roślinne obfitują w ciekawe gatunki, szczególnie obficie występuje tu skrzyp błotny. Z Samlanką łączy się okresowy ciek bez nazwy wypływający z jeziora gałęzistego. Tylko w czasie podwyższonych wiosennych stanów wód daje się w nim zaobserwować niewielki przepływ wody. Patrząc na dno Samlanki zadziwić się można obfitością żyjących tu zwierząt, ciągnących swoje domki chruścików, leniwie pełznących ślimaków, pływających chrząszczy i pluskwiaków. Jeśli będziemy mieć szczęście możemy w tym rejonie spotkać wydrę, dla której żyjące samlance mięczaki i raki są głównym źródłem pożywienia. Ekosystemy małych rzek są bardzo wrażliwe. Nawet niewielka ingerencja człowieka może wyrządzić w nich szkody. Występujące w nich siedliska i mikrosiedliska są także miejscem występowania gatunków rzadkich i chronionych. Dlatego wszystkie małe rzeki Wigierskiego Parku Narodowego wyłączone są z ruchu turystycznego. Przystanek szósty. Zadania ochronne w Wigierskim Parku Narodowym. Większość lasów parku podlega ochronie czynnej. Znaczna część lasów parku ma zmieniony, w stosunku do lasów naturalnych, skład gatunkowy drzewostanów, ujednolicony wiek drzew i małe zróżnicowanie przestrzenne. Czynna ochrona prowadzi do ułatwienia i przyspieszenia powrotu lasów o charakterze naturalnym, czyli o takim składzie gatunkowym jaki występował tu pierwotnie. Na tym terenie widoczne są przykłady prac odnowieniowych w lesie. Na luce powstałej w naturalny sposób sadzone są gatunki, których brakuje na danym siedlisku, w tym drzewostanie, na przykład dąb i lipa. Młode drzewka, w tym również te posadzone przez służbę parku, są bardzo chętnie ogryzane przez jelenie, sarny i łosie. By zapobiec szkodom w uprawach leśnych grodzi się je siatką, smaruje drzewka preparatami odstraszającymi, tak zwanymi repelentami, albo zakłada się na nie osłonki. Siatka będzie zdjęta po około 20 latach, gdy drzewostan będzie już odporny na działanie zwierzyny. Nie grodzi się jednak wszystkich upraw, nie smaruje i nie zakłada osłonek na wszystkie drzewka, ponieważ część z nich powinna być dostępna dla zwierzyny. Po przeciwnej stronie widoczny jest inny przykład działalności ochronnej w ekosystemach łąkowych, koszenie łąk, w celu ochrony stanowisk cennych roślin, np. storczyków. Gdyby nie przeprowadzano tych zabiegów, niekoszona łąka zarosłaby zmieniając warunki życia roślinom. Kiedyś takie łąki były koszone przez miejscową ludność w celu pozyskania siana, a teraz rozwój rolnictwa spowodował, że użytkowanie takich łąk stało się nieopłacalne. Przystanek siódmy, jezioro Białe Pierciańskie. Brzeg jeziora zajmuje jedno z rzadszych i cenniejszych siedlisk chronionych w ramach programu Natura 2000. Torfowisko alkaliczne czyli mechowisko. Powstaje ono w miejscach wypływu zasadowych wód podziemnych. Pod względem florystycznym są to bardzo bogate i wartościowe środowiska, bogate w rzadkie i bardzo cenne gatunki roślin. Jak większość tutejszych wód, również jezioro Białe Pierciańskie jest zasiedlone przez bobry. Po stronie północnej funkcjonuje duże żeremie, a w nabrzeżnej skarpie można napotkać nory bobrów. Część gruntów otaczających jezioro Białe jest własnością okolicznych rolników. Przystanek ósmy. Kapliczka. Wędrując przez park można spotkać wiele kapliczek i innych obiektów związanych z kultem religijnym. Z każdym z nich wiąże się inna historia. Kapliczka, którą widzimy, została powieszona na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku przez pana Wacława Łukowskiego, jako wotum dziękczynne za ocalenie. W 1948 roku jeden z mieszkańców Nowej Wsi, Romuald Łukowski, został zmuszony do współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa, ponieważ podczas rewizji znaleziono u niego broń. Ze współpracy nie wywiązał się, został zatrzymany, ale nie aresztowany. Ze względu na inwalidztwo, w czasie wojny stracił nogę. W styczniu 1951 roku brat Romualda Wacław oddał posiadany nielegalnie karabin. W lipcu 1952 został aresztowany ich ojciec, Aleksander Łukowski. Skazano go na 5 lat pozbawienia wolności. Zarówno Romualdowi, jak i Wacławowi udało się uniknąć aresztowania. W lesie, niedaleko stąd, na północnej skarpie jeziora Królówek, bracia zbudowali bunkier Ziemiankę, w którym zamieszkał Wacław. Na początku 1953 roku Romuald został ponownie zatrzymany i zobowiązał się do ujawnienia kryjówki brata. Wypuszczony z aresztu wyjechał na teren województwa wrocławskiego, skąd przysłał list do Urzędu Bezpieczeństwa w Suwałkach, z informacją, że nie wyda brata. W kwietniu 1953 wrócił na Suwalszczyznę i zamieszkał z żoną i bratem w bunkrze. W jedzenie zaopatrywała ich matka, Bronisława, która w grudniu 1953 przyjęła w bunkrze poród żony Romualda. W dniu 12 kwietnia 1954 bunkier został wykryty, a Romuald z żoną i dzieckiem zatrzymani. Wacławowi jeszcze raz udało się uniknąć aresztowania. Za pośrednictwem matki i brata, których po przesłuchaniu zwolniono, Urząd Bezpieczeństwa przekonał Wacława do ujawnienia się, informując, iż nie będzie on pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wacław Łukowski ujawnił się w dniu 12 kwietnia 1954 roku. Historia kapliczki została opisana w książce Bartłomieja Rychlewskiego Po dolinach i po wzgórzach. Monografia oddziału Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna z lat od 1949 do 1952. Przystanek 9. Jezioro Królówek. Jezioro Królówek jest jeziorem lodowcowym, wytopiskowo-eworzyjnym, czyli powstałym w dawnych kotłach wypłukanych na skutek erozyjnej działalności wód lodowcowych. Powierzchnia jeziora wynosi 9,9 hektara, długość linii brzegowej 1256 metrów, głębokość maksymalna 4,5 metra, głębokość średnia 2,2 metra, objętość 215 tysięcy metrów sześciennych, typ rybacki linowo-szczupakowy. Występują tu licznie źródliska. Przez jezioro przepływa rzeka Wiatrołuża, która wypływa z torfowisk w okolicy wsi Kaletnik. Dolina rzeki znajduje się w rennie polodowcowej powstałej w wyniku erozyjnej działalności wód lodowcowych. Długość rzeki wynosi 10 km. Ze względu na niewielką głębokość jeziora Królówek i dostęp promieni słonecznych, roślinność wodna jest tutaj bogata. Roślinność zanurzoną reprezentuje rdestnica pływająca, rdestnica połyskująca, osoka aleosowata, rogatek sztywny, grążel żółty częściowo chroniony i wykorzystywany w homeopatii. Roślinność szuwarową tworzą głównie trzcina pospolita, pałka wąskolistna, tużyce, narecznica błona, szczaw lancetowaty, manna mielec. Jezioro nie jest udostępnione do turystyki i wędkowania. Przystanek 10. Okopy z czasów II wojny światowej. Stoimy na dawnych okopach. Widoczny jest tutaj rozbudowany system obronny, stanowiska artyleryjskie i gniazda karabinów maszynowych. Podczas dwóch ostatnich wojen światowych przebiegała tu linia frontu niemiecko-rosyjskiego. Widoczne okopy pozostały w wyniku działań wojennych z 1944 roku. Budowę linii obronnych na Suwalszczyźnie Niemcy rozpoczęli już wiosną 1944 roku. Do prac przy rozbudowie umocnień przymusowo wykorzystywano okoliczną ludność. Miała to być ostatnia pozycja obrony przed granicą Prus Wschodnich. To tu Niemcy zamierzali powstrzymać nadzierającą Armię Czerwoną przed wkroczeniem na terytorium III Rzeszy. Odcinka frontu między Jeziorem Królówek a Jeziorem Szelment broniła niemiecka 170. Dywizja Piechoty ze składu 4. Armii. Ze strony radzieckiej do przełamania frontu na tym odcinku wyznaczono 173. Orszańską Dywizję Strzelecką pod dowództwem pułkownika Sergieja Klimachina Efimowicza z 31. Armii 3. Frontu Białoruskiego. Radzieccy żołnierze porównywali niemieckie linie obrony na tym odcinku frontu do linii Mannerheima na przesmyku karelskim z wojny radziecko-fińskiej. Tak samo jak w Finlandii, na Suwalszczyźnie mieli do pokonania przeszkody wodne, rzeki, kanały, bagna, pola minowe, dziesiątki ukrytych bunkrów. Główne walki o przełamanie frontu rozpoczęły się na początku sierpnia 1944 roku. Obie strony zaciekle walczyły o każdy skrawek ziemi, ponosząc duże straty w ludziach i sprzęcie. Walki o przełamanie frontu trwały nieprzerwanie do 16 października 1944 roku. W tym dniu ruszyła radziecka ofensywa gubińsko-gołdapska. Front został przełamany i Niemcy zostali zmuszeni do opuszczenia zajmowanych stanowisk. Dużą zasługę w przełamaniu niemieckiego frontu przez armię radziecką na Suwalszczyźnie mieli partyzanci z Suwalskiego Obwodu Armii Krajowej. Oddział pod dowództwem Wacława Trajnowskiego pseudonim Orkan zaatakował niemiecki konwój, którym przejeżdżał pułkownik ze sztabu niemieckiej 4. Armii. Niemiecki sztabowiec przeprowadzał inspekcję linii frontu i miał przy sobie dokładne mapy linii frontu. W wyniku rozbicia konwoju plany dostały się w ręce partyzantów. Na mapach był naniesiony rozkład pół minowych, zapór przeciwczołgowych, okopów, bunkrów oraz rozmieszczenie i ilość niemieckich jednostek wojskowych. Mapy, rozkazem dowództwa Armii Krajowej, zostały natychmiast przekazane do sztabu Armii Radzieckiej w Sejnach. Zdobyte informacje z pewnością zostały wykorzystane w późniejszej ofensywie, dzięki temu wielu radzieckich żołnierzy zostało ocalonych. Przystanek 11. Gatunki obce w parku. Jednym z wielu zagrożeń dla przyrody parku są gatunki obce. Podstawowym efektem rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych jest spadek różnorodności przyrodniczej na danym obszarze. Celowo wprowadzone do środowiska lub zawleczone przez człowieka, stanowią szczególny problem na obszarach chronionych, eliminując rodzime gatunki. Często tworzą zwarte, jednogatunkowe łany uniemożliwiające rozwój jakichkolwiek innych roślin. Powoduje to drastyczne zubożenie flory danego terenu, co ma również wpływ na pozostałe grupy organizmów. Niektóre gatunki stanowią nawet zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi, dlatego nie wolno dopuszczać do inwazji obcych przybyszów. Obecnie na terenie Polski opisano około 30 niebezpiecznych gatunków inwazyjnych. Część z nich na razie stanowi zagrożenie lokalne, jednak niektóre z nich stanowią problem w skali całej Europy. Na Suwalszczyźnie, istotnym czynnikiem hamującym ekspansję gatunków inwazyjnych był ostry klimat regionu. Jednak wraz z ocieplaniem klimatu hamulec ten utracił swoje znaczenie. Obecnie powstrzymanie ekspansji groźnych gatunków inwazyjnych jest zależne od samych ludzi. Przede wszystkim konieczne jest wyeliminowanie gatunków inwazyjnych z hodowli jako roślin ozdobnych oraz odnalezienie i niszczenie ich stanowisk na siedliskach półnaturalnych i naturalnych. Przystanek 12. Leśne bagno. Widzimy przed sobą niewielkie bagienko, o pozornie nic nie mówiącej nazwie, która jednak bardzo często pojawia się w podobnych miejscach w lasach. Jest to pamiątka zjawiska zwanego głodem ziemi. Jeszcze do lat 70. ubiegłego wieku, każde podobne miejsce było użytkowane rolniczo. Takie bagienka leżące na terenie lasu, uprawiane przez ludzi związanych z pracą w lesie i przez ludność miejscową, nazywane były leśnymi bagnami. Wzrost kultury rolniczej spowodował, że zaprzestano uprawy w takich miejscach, co umożliwiło pojawienie się zarośli i drzew. Innym przykładem lokalnego nazewnictwa jest pobliskie miejsce, tak zwane Wysmały. Około 50 lat temu był tam pożar lasu, a miejsce po pożarze ludność nazwała Wysmałami. Leśne bagno jest miejscem chętnie odwiedzanym przez łosie, które w okresie wegetacyjnym preferują leśne i zagrzewione tereny podmokłe, bagna, mokradła, torfowiska i trzęsawiska. Łoś jest największym przedstawicielem zwierzyny płowej. Jest to gatunek niezbyt licznie występujący na terenie parku, Obecnie jego liczebność szacuje się na około 45 osobników, co stanowi niewielką część populacji Puszczy Augustowskiej, liczącej obecnie około 600 łosi. Od kilku lat, po wprowadzeniu zakazu polowań na te zwierzęta, krajowa populacja łosia rozwija się, powiększając swoją liczebność oraz zasięg występowania także na obszarze Puszczy Augustowskiej. Przystanek 13. Naturalna sukcesja. W miejscu, gdzie się znajdujemy, najpierw był las, potem pole uprawne. Od kilkunastu lat słabe grunty piaszczyste nie są już użytkowane rolniczo. Mamy tutaj doskonały przykład tego, jak przyroda wykorzystuje kilkuletni brak użytkowania rolniczego. Dawne pole uprawne leżące odłogiem zamienia w las. Najpierw ugór porolny zaczął zmieniać się pod wpływem zasiedlających go roślin zielnych. Następnie na ten teren zaczęły wkraczać pionierskie gatunki drzew. Z okolicznych sosen i świerków rozsiały się nasiona. Dzięki małym wymaganiom co do żyzności gleby i jej wilgotności gatunki te błyskawicznie zasiedliły wolne miejsce. Lekkie nasiona rosnących tu brzus, wierzb i osik, wiatr przyniósł z oddalonych miejsc. W rozprzestrzenianiu się nasion bardzo pomocne oprócz wiatru są także owady, ptaki, ssaki. Kierunek zmian determinowany jest też przez klimat, podłoże glebowe oraz pozostałe warunki środowiskowe. Widoczne tu zarastanie opuszczonego pola jest typowym przykładem postępującej sukcesji wtórnej. Sukcesja wtórna jest stopniowym, naturalnym procesem przeobrażania się istniejącej biocenozy i powrotu zbiorowisk roślinnych wypartych ze środowiska wcześniej przez człowieka lub pod wpływem czynników abiotycznych takich jak pożar, wichura czy powódź. Sukcesja wtórna składa się z kilku etapów i przebiega szybciej od sukcesji pierwotnej. Sukcesja pierwotna dotyczy terenów, na których wcześniej nie występowała żadna biocenoza, np. skały, wydmy, hałdy, gdy system powstaje od nowa, gdyż biotop zawiera próchnice oraz glebowe organizmy roślinne i zwierzęce. Na terenie porolnym, ugorowanym z powodu słabej gleby, sukcesja wtórna zmierza więc do odtworzenia się naturalnego zbiorowiska charakterystycznego dla lokalnych warunków środowiskowych. Jesteśmy w tej chwili świadkami, jak tworzy się ekosystem leśny. Przystanek 14. Zagrożenia lasu. Czynniki wpływające na stabilność i wygląd lasów możemy podzielić na trzy grupy, ze względu na ich pochodzenie. Czynniki biotyczne to takie, które powstają w wyniku oddziaływania organizmów żywych, takich jak owady, grzyby czy ssaki, to jest zwierzyna, myszowate. Przypatrując się ponad 20-letniej historii parku, niewątpliwie największy wpływ na lasy miały owady z rodziny korników. W latach 90. XX wieku w osłabionych drzewostanach świerkowych doszło do masowego rozmnażania się korników, tak zwanej gradacji. W jej wyniku na ponad 100 hektarach doszło do zamierania i w efekcie tego całkowitego usunięcia świerków. Szkody powodowane przez jelenie i łosie związane są ze wzrostem ich liczebności, przy jednoczesnym braku drapieżników, które mogłyby ją ograniczyć. Zagrożenia abiotyczne to siły przyrody nieożywionej, to jest gleba czy klimat, mogące negatywnie wpływać na lasy. Gwałtowne wiatry, duże opady śniegu, susze czy też podtopienia w coraz większym stopniu wpływają negatywnie na drzewostany. Chcąc mówić o zagrożeniach dla naszych lasów, nie można pominąć roli człowieka, czyli czynników antropogenicznych. To ludzie odpowiedzialni są za zbyt szablonową i intensywną gospodarkę w przeszłości, czego efektem jest małe i nienaturalne zróżnicowanie drzewostanów. Nadmierna penetracja ludzi również wpływa na las i jego mieszkańców. Coraz większym problemem jest nieuprawnione wjeżdżanie do lasu samochodami czy kuładami. Pozostawianie czy wywożenie do lasu śmieci nie tylko zmienia jego wygląd, ale też może być przyczyną pożaru. Kilka, na szczęście niewielkich, pożarów, jakie miały dotychczas miejsce na terenie parku, powstało za sprawą nieostrożności ludzi.